25 września, Radio Wnet, Poranek Wnet, Antoni Opaliński. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kolejny raz żółta łódź podwodna wypłynęła. 25 września to już jest, zdaje się, jesień, to jest dzień błogosławionego Władysława, raczej Ładysława z Gielniowia, patrona Warszawy, a przy okazji dzisiaj jest 65. rocznica uwięzienia prymasa Wyszyńskiego przez komunistów. Do historycznej rocznicy nawiążemy później, a teraz polityka, sama polityka, polityka europejska. Komisja Europejska zapowiedziała skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko polskiej reformie wymiaru sprawiedliwości. A naszym rozmówcą jest teraz pani minister Jolanta Kopcińska, rzecznik prasowy rządu Rzeczypospolitej. Halo, dzień dobry pani minister.
Dzień dobry, Joanna.
Joanna, przepraszam najmocniej. Pani minister, jaka będzie reakcja polskiego rządu na to, co się wydarzyło?
Panie redaktorze, komisja zapowiedziała złożenie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości, do skargi, do wniosków komisji. Odniesiemy się, jak tylko Trybunał zgodnie z procedurami przekaże nam dokumenty Komisji Europejskiej. Ta decyzja komisji nie jest zaskakująca. Od wielu miesięcy utrzymuje się między Warszawą a Brukselą zasadnicza różnica zdań co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z traktatami. Potwierdziliśmy obszernie swoje stanowisko w pismach przekazanych Komisji Europejskiej w ostatnich miesiącach. Polska jest gotowa do obrony swoich racji ustrojowych i prawnych przed Trybunałem.
Jesteśmy gotowi, no ale czy mamy jakiś pomysł, co będzie dalej? No bo można się spodziewać, że ten wyrok Trybunału na przykład będzie dla nas niekorzystny, biorąc pod uwagę nastawienie europejskiego establishmentu prawniczego wobec tego, co się w Polsce dzieje.
Panie redaktorze, komisja zapowiedziała złożenie wniosku. Tego wniosku, z tego co wiem, strona polska jeszcze nie dostała. Żeby się do niego odnieść i skomentować, należy najpierw się z nim zapoznać. Zatem czekamy, aż zgodnie z procedurami te dokumenty zostaną stronie polskiej przekazane i dopiero wtedy będzie można się do tego odnieść. Pragnę przypomnieć, że wielokrotnie mówiliśmy o tym, iż reforma wymiaru sądownictwa przebiega zgodnie z oczekiwaniami Polaków. To realizowanie obietnicy wyborczej, z jaką partia obecnie rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, szła do wyborów i nie chcemy niczego więcej, jak tylko sprawnego, sprawiedliwego wymiaru sądownictwa i jak każde pełnoprawne państwo członkowskie Unii Europejskiej mamy prawo do przeprowadzania reform w obrębie swoich granic.
Pani minister, z punktu widzenia rządu Rzeczypospolitej, kim jest dzisiaj pani profesor Małgorzata Gersdorf? No bo skoro premier Rzeczypospolitej poświęcił czas na spotkanie się z nią, to rozumiem, że nie było to spotkanie czysto prywatne.
Panie redaktorze, premier również już skomentował spotkanie z panią profesor Małgorzatą Gersdorf. Co do szczegółów, jak twierdził i podtrzymał pan premier, te szczegóły rozmowy zostają między uczestnikami, jej uczestnikami. Natomiast no, rozmawiano, to pewnie nie jest tajemnicą, o reformie wymiaru sprawiedliwości. Premier przedstawiał stanowisko polskiego rządu.
Halo?
Tak, tak jestem.
Pani minister, w takim razie na zakończenie rozumiem, że czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej takiego poczynania, ale czy w kalendarzu premiera są w najbliższym czasie jakieś spotkania z wysokimi przedstawicielami Komisji Europejskiej albo jakichś innych europejskich organów?
Premier jest osobą wyjątkowo aktywną, zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym i zawsze wtedy, kiedy dostaje zaproszenia, na nie odpowiada. Również sam zaprasza szefów rządów, ważne osoby reprezentujące kraje również Unii Europejskiej. Jeżeli takie spotkanie będzie planowane, na pewno będziecie Państwo mieli na ten temat wiedzę, ale zapewniam, zresztą to pewnie widać, premier broni polskiej racji stanu na zewnątrz, reprezentuje ją zawsze wtedy, kiedy trzeba i jeżeli zajdzie taka potrzeba i będzie zaproszenie, zapewne będzie rozmawiał, prowadził, tak jak do tej pory, dialog również w temacie reform z członkami Unii Europejskiej.
Dziękuję uprzejmie. Pani minister Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę w imieniu na początku rozmowy. Dziękuję za rozmowę.
Nic nie szkodzi. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, miłego dnia.
A my do sprawy relacji polskiego rządu z Komisją Europejską, jak widać coraz bardziej skomplikowanych i niejasnych, powrócimy jeszcze dzisiaj. Naszymi gośćmi będą m.in. senator Jan Żaren, poseł Janusz Szewczak. Będziemy też próbowali połączyć się z panią Dominiką Cosicz, korespondentką polskich mediów w Brukseli. Co się w Brukseli o tej sprawie mówi? A teraz zajmiemy się szerokim światem. W naszym studiu gość pan Radosław Pyfel. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Pan przez ostatnie kilka lat reprezentował Rzeczpospolitą Polską w Radzie Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. A teraz czym pan się zajmuje?
Obecnie jestem kierownikiem studiów Akademii Leona Koźmińskiego. Biznes chiński, jak działać skutecznie w czasach jedwabnego szlaku, którego już druga edycja rozpoczyna się w październiku, także serdecznie zapraszam. To są unikatowe absolutnie zajęcia w realiach polskich, więc na razie to mnie pochłania zdecydowanie, a wczoraj obchodziłem święto środka jesieni i chciałem też panu przekazać może nie księżycowe ciasteczka, które zjada się w kinach, ale myślę, że redakcja tutaj Radia Wnet z chęcią przyjmie ten podarunek, jakim są polskie babeczki i polskie ciasteczka, bo to jest taki miły zwyczaj w Chinach, gdzie wczoraj uznaje się, że to jest ten dzień według kalendarza księżycowego, kiedy kończy się lato i widzimy to chyba też w Polsce, że lato chyba już jednak odeszło. No i zjada się takie księżycowe ciasteczka i to chciałem w prezencie wam przekazać.
Dobrze, bardzo dziękuję. Za chwilę tu się pojawi Jaśmina Nowak, to na pewno te ciasteczka zabierze i coś z nimi zrobi. Ja tylko chciałem zapewnić, że mimo to, że dostaliśmy miłe ciasteczka, to nie damy się skorumpować i nie unikniemy trudnych pytań, zwłaszcza, że rozumiem, że teraz jako członek społeczności akademickiej już nie czegoś, co jest na styku polityki międzynarodowej i korporacji, wielkich korporacji, może pan mówić więcej, jest pan człowiekiem wolnym, nie obowiązują pana ograniczenia instytucjonalne i możemy pytać, jak ta sytuacja z tym jedwabnym szlakiem naprawdę wygląda.
No, teoretycznie jeszcze przez rok obowiązuje mnie w ramach code of conduct w banku, tak, w ramach takiego regulaminu. Nie będę mówił o tym, czym zajmowaliśmy się w Radzie Dyrektorów, ale faktycznie wypowiadam się jako osoba prywatna, jako osoba, która uchodzi za eksperta w tych sprawach. A przy okazji jestem bardzo wdzięczny rządowi polskiemu, że przez 2 lata mogłem jako insider obserwować, jak ten proces wygląda i że mogłem Polskę na tym jedwabnym szlaku reprezentować. Także jestem jeszcze raz bardzo, bardzo za to wdzięczny.
Proszę w takim razie pomóc mi rozwikłać pewną zagadkę, bo z jednej strony ten jedwabny szlak to coraz bardziej wydaje mi się takie coś, nie wiem, takie wielkie retoryczne widmo. Z jednej strony wszyscy o tym mówią, używają tej nazwy, z drugiej strony potem przychodzą analitycy, którzy zajmują się szczegółowymi sprawami i mówią, że tak naprawdę to tego nie ma, tylko są jakieś różne punkty na mapie, gdzie Chińczycy, jak wszystkie inne mocarstwa, mają swoje interesy. Jak to jest z tym jedwabnym szlakiem, proszę pana?
No na pewno tak jest. No myślę, że niewiele mogę dodać do tego, co pan powiedział. Tak? Po pierwsze, nie ma jednej klarownej, jasnej definicji jedwabnego szlaku. To jest koncept, który ewoluował. Chyba 4 razy zmieniła się ta nazwa. My w Polsce cały czas mówimy jedwabny szlak, ale tak naprawdę dzisiaj to jest już inicjatywa pasa i szlaku. I to jest koncept, który ewoluował. To po pierwsze. Po drugie, jakby sam jedwabny szlak ma zostać zbudowany w 2049 roku, więc pewnie jeszcze zmieni się z 15 razy, tak jak to będzie, rzeczywiście będzie to wygodne Chinom, tak? Bo ten projekt przede wszystkim ma służyć Chinom. No, Chiny są tutaj głównym inwestorem, pomysłodawcą tego projektu i tu żadna też niespodzianka, tak? No, to jest chińska wizja, która jak w większości przypadków w polityce międzynarodowej, jeżeli ktoś wychodzi z jakąś wizją czy z jakąś koncepcją, to dlatego, że ma w tym jakiś interes, tak? Na pewno możemy mówić o pewnych trendach, które będą niezmienne. No, takim trendem jest budowa nowych korytarzy transportowych. Takim trendem jest na przykład w Chinach polityka, nowa polityka przemysłowa Made in China 2025, która ma za cel jakby podniesienie na wyższy poziom tego chińskiego przemysłu. Ona jest wzorowana na takiej polityce niemieckiej Niemcy 4.0 z 2011 roku. Możemy mówić jeszcze generalnie o głównej przyczynie tego jedwabnego szlaku, a jest ona taka, że Chiny są producentem jeśli chodzi o stal, aluminium, no to blisko 50% światowych zasobów, tak? I to musi gdzieś znaleźć ujście poza granicami Chin, które same w sobie też są ogromnym konsumentem tych materiałów. No i to oznacza na przykład, że taki kontynent jak Afryka, który stał w ogóle gdzieś na uboczu. Pamiętam w latach 90., kiedy byłem jeszcze studentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, to była taka modna wówczas teoria Samuela Huntingtona i zderzenia cywilizacji. No i on tam właściwie można powiedzieć, że proroczo mówił o tym, że Europa i Stany Zjednoczone muszą być razem. Na przykład to, co teraz obserwujemy w wyniku wojen handlowych, to jest kryzys konsensusu atlantyckiego. To jest spory między Niemcami, Unią Europejską właśnie o te taryfy aluminium. To jest trochę niepokojąca sytuacja. On tam mówił, że Unia Europejska i Stany muszą być razem albo będą wisieć razem. Ale mówił też o Afryce, że to jest kontynent całkowicie pozostawiony sobie na uboczu bez pomysłu. No problem jest taki, że w ramach tego jedwabnego szlaku chyba Chiny znalazły pewien pomysł na Afrykę, o czym świadczy ostatni szczyt w Pekinie. I dzisiaj Afryka staje się takim polem czy miejscem, areną jakby projekcji siły chińskiej ekonomicznej, tak? I to też jest pewna odsłona jedwabnego szlaku. I tak, proszę państwa, moglibyśmy o tym mówić długo, o budowie nowych korytarzy transportowych, o tym wylewaniu się Chin na świat, o tym, jakie ma to konsekwencje dla Afryki i dla wielu innych krajów, właściwie dla wszystkich. Australia to jest kolejny kraj, który też musi sobie poradzić z tym wyzwaniem, z tym trendem, ale mamy na to 180 godzin w Akademii Leona Koźmińskiego, 10 weekendowych zjazdów, wspaniali wykładowcy, którzy robili biznes w Afryce, robili biznes w Australii, Polacy wysyłający żywność spożywczą do Chin, którzy rzeczywiście pakują te pociągi. Więc ja zapraszam, to jest wielka intelektualna przygoda. Nigdzie w mediach państwo o tym nie usłyszycie. To są pewne trendy, które dopiero zaczynają się dziać i myślę, że tam przez 180 godzin mamy jednak przez cały rok tyle czasu, że jesteśmy w stanie o tych wszystkich aspektach tego, co się dzieje na świecie, jakie ma to konsekwencje dla Polski, praktyczne przede wszystkim, porozmawiać.
No dobrze, to jak człowiek rasowo bywały w mediach, potrafił pan tutaj od razu skierować rozmowę tak, żeby umiejętnie zareklamować miejsce, w którym pan pracuje. Bardzo dobrze, nic w tym złego, ale chciałem zapytać się o te chińskie inwestycje w Afryce, bo pokazuje się wiele takich głosów, wiele jest takich opracowań, nawet tu mam przy sobie taką książkę afrykańskiego zresztą autora, Żółte i Czarne, historia chińskiej obecności w Afryce, które pokazują, że to jest po prostu taki nowy neokolonializm, że te Chiny wchodzą tam, gdzie mocarstwo europejskie wchodziło, ale często już nie mają siły, nie mają tej mocy, nie mają już nic atrakcyjnego do zaoferowania, że znajdują tam tanią siłę roboczą, że, co jest dla nich bardzo istotne i to jest różnica, jeśli chodzi na przykład o Afrykę i Europę, że mogą spokojnie swoje standardy pracy, czyli brak jakichkolwiek standardów socjalnych, narzucać. Innymi słowy, że to niekoniecznie dla tej Afryki jest coś pozytywnego.
No, to się jeszcze okaże, tak? No, przede wszystkim sami Afrykańczycy tutaj muszą zareagować, tak? Afrykańczycy muszą coś z tym zrobić, bo Chiny w ostatnich 16 latach pożyczyły 125 miliardów dolarów i na ostatnim szczycie zadeklarowały kolejne 60 miliardów. Na 53 kraje afrykańskie tylko jeden nie przyjechał do Pekinu. To jest Swaziland. Ja jeszcze pamiętam swego czasu, jak zaczynałem przygodę z Chinami, to na Tajwanie. Właśnie Swaziland uznaje Tajwan, Republikę Chińską na Tajwanie, ale przyjechały pozostałe 52 kraje, w tym aż 50 reprezentowanych było na najwyższym szczeblu, albo przez prezydentów, albo przez premierów. I my możemy sobie w Warszawie różnie to oceniać. Praktycznie uważamy, że to jest neokolonializm, natomiast ludzie zostają postawieni tam przed wyborem. Albo zbudują sobie drogę, nie wiem, albo zbudują jakąś infrastrukturę i wezmą pożyczkę chińską, albo nie. I to jest pewnego rodzaju, rzeczywiście, jak pan też powiedział, jakby zawartą tezę w pytaniu, no musi coś zrobić Zachód, tak? Musi coś zrobić Bank Światowy, musi sprawić, żeby ta oferta Zachodu była atrakcyjna, bo na razie to jest tylko krytyka w stosunku do Afrykańczyków, że oni nie zachowują się tak, jak my byśmy chcieli, tak, jak byśmy tego oczekiwali. Mamy firmę Ursus też, tak? Która na przykład przyucza czy uczy swoich pracowników w Etiopii. Ja to widziałem na mediach społecznościowych, to prezes Karol Zarajczyk to pokazał i to jest taki inny model troszeczkę, tak? Więc jeżeli ten model chiński jest zły, no to ja bardzo liczę na to, że ten zachodni czy europejski będzie lepszy, ale też ten polski będzie dobry, bo Polska ma, no, miała świetne modele w swojej historii. Przecież do Rzeczpospolitej sami chcieli się przyłączyć kiedyś Związek Pruski, czy aspirowało wiele elit sąsiednich krajów. I sądzę, że jeżeli model chiński dzisiaj jest zły, no to my wyjdziemy ze swoim modelem też, tak? Naszym skromnym, na miarę naszych możliwości, bo Ursus to jest jednak firma, która przetrwała ciężkie czasy w ostatnich 30 latach i że nasz model będzie atrakcyjny, tak jak kiedyś był atrakcyjny dla Związku Pruskiego, tak dzisiaj będzie w Afryce. No nie chcę tu już za bardzo przeskakiwać na jakiś bardzo wysoki poziom abstrakcji, ale rzeczywiście jest pewien problem taki, że na 53 przywódców afrykańskich 50 pojechało do Pekinu. I to jest wielkie wyzwanie dla Zachodu, jak sprawić, żeby Zachód miał coś do zaproponowania tym ludziom, tak? Bo to, że będziemy to potępiać, narzekać i wskazywać na pewne dysfunkcje, które tam zachodzą, jak no, wszędzie, często przy tego typu wielkich inwestycjach infrastrukturalnych mam do czynienia z korupcją. Chiny oczywiście jeszcze nie doszły do tych standardów, jeśli chodzi o ochronę środowiska. No i oczywiście jest inne podejście do pracy, aczkolwiek to jest duży temat, co Chiny zamierzają tak naprawdę zrobić w Afryce, bo rozmawiałem z doradcami chińskiego rządu i ten plan jest rzeczywiście też na dobrą sprawę, no, przerażający dla Zachodu, bo to oznacza, że w ciągu 10 lat Afryka stanie się kontynentem praktycznie całkowicie połączonym z Pacyfikiem i za 10 lat to już w ogóle będzie za późno, tak? Bo plan jest teraz taki, że zgodnie z nową polityką właśnie Made in China 2025 będzie następowało przenoszenie produkcji do Afryki. Chiny są za drogie, Chińczycy zarabiają dużo pieniędzy, już za dużo pieniędzy, są za drodzy jako robotnicy. Pamiętajmy o tym, że my często też na antenie Radia Wnet żaliliśmy się, że w Chinach jest tak ciężko, że tam ludzie są prześladowani, że mało zarabiają pieniędzy. No dzisiaj po 10 latach ci ludzie już są za drodzy, już trzeba im za dużo zapłacić. Ich praca jest za droga, trzeba to outsourcować, przenosić do Afryki. I w Afryce teraz obecnie są takie mapy w Pekinie, gdzie poszczególne kraje są wręcz zadaniowane. To znaczy eksperci zastanawiają się, co te kraje będą produkować. I tak dochodzi się do wniosku, że na przykład Etiopia będzie produkować buty, a Ruanda będzie produkować garnitury. Po czym jak to Chiny, to nie jest tak, że każdy tam jedzie sami, działa na własną rękę, tylko mamy do czynienia z całym systemem działań. Tak? To jest być może przyczyna, dla którego nikt nie boi się Indii, które są krajem o podobnej jakby wielkości. Tak? To jest też jest to kraj cywilizacja, ale Indusi działają, można powiedzieć, pojedynczo, a Chińczycy tworzą systemy, co budzi przerażenie w świecie zachodnim. Bo system ma wyglądać w ten sposób, i to Chińczycy tego nie ukrywają, że zabieramy przedsiębiorców z Guangdongu, z południowych Chin, którzy produkowali buty. Tam jest Dongguan, Houdzie, kilka takich miejscowości wokół Kantonu. Ja tam zaczynałem studia 19 lat temu. I oni produkowali to od lat 80. Tam więc już 30 lat, teraz w Chinach obchodzi się 40-lecie reform i otwarcia Deng Xiaopinga. I mówi im się tak, kolego Zhang, pojedziecie do, jeśli buty, to pojedziecie do Etiopii, damy wam pieniądze, eksportujecie, przenosicie maszyny, całą produkcję, dogadamy się z miejscowym rządem, czy tam miejscowym przywódcą, zatrudniacie lokalnych ludzi. I robicie to samo, co robiliście przez 40 lat tutaj, to będziecie teraz robić to w Etiopii. Tam macie zasób materiałów, maszyny, wszystko z Chin, surowce z Chin, know-how z Chin, kadra menadżerska być może nawet z Chin, robotnicy miejscowi. To samo mówi się, jedzie się do Zhejiangu, do okolic Szanghaju i mówi się, wy pojedziecie z kolei do Ruandy i będziecie tam produkować garnitury. No i tak rozmawiam, więc jeszcze wersja chińska jest taka, że to ma pomóc Europie, bo Europa jest dzisiaj pod presją jakby migracji z krajów biednego południa. No i padają takie stwierdzenia, że to dlatego, że nie daliście im pracy, nie otworzyliście rynku, dawaliście im jakieś dotacje, próbowaliście tych ludzi jakimiś abstrakcyjnymi programami tam nawet przekupywać, zamiast po prostu dać im pracę i my im damy pracę, tak? No tak to ma wyglądać.
Wizja z jednej strony imponująca, z drugiej strony przerażająca. Pytanie już w tej chwili, żebyśmy się nie skupiali na tym moralnym wymiarze polityki, bo rozumiem, że pan mi powie, że nic tutaj nie poradzimy. W takim razie, czy Chiny są mocne na tyle, żeby taką wielką neoimperialną politykę prowadzić? Bo to, co pan mówi, to jest takie troszeczkę w stylu planów dawnych sowieckich. Tu pojedziemy, zorganizujemy, zrobimy, zbudujemy. Czy naprawdę ta chińska gospodarka, jeszcze w dodatku jednak trochę blokowana przez Trumpa, który widać, że nie zamierza odpuścić, czy wytrzyma tak dalekosiężne plany?
No to jest kluczowe pytanie, tak? Znaczy jakby kwestia wojen tych handlowych i celnych jest jakby oddzielną tutaj kwestią, bo obydwa kraje idą na wymianę ciosów już od początku tego roku. Tam zdaje się były 4 czy 5 już takich rund. Ostatnia zakończyła się 17 września i na każde taryfy proponowane przez Donalda Trumpa Chiny od razu odpowiadały, często dokładnie takimi samymi. No zobaczymy, kto tą wymianę ciosów jakby wytrzyma, tak? No to tutaj trudno spekulować. Natomiast co do pasa i szlaku, i co do Afryki, co do Australii, Azji Południowo-Wschodniej, czy Azji Centralnej, to po prostu Chiny robią swoje i mają ten plan, tak? Plan, który w wielkim skrócie nazywa się pasem i szlakiem, tak naprawdę do końca nie wiadomo, co oznacza, poza tym, że jest to wylewanie się Chin poza Chiny. I tutaj gra jakby idzie o to, że faktycznie, no już nie mam czasu może na wchodzenie w jakieś tam dyskusje w mediach społecznościowych, gdzieś tam na Twitterze, ale ostatnio no, pojawiły się takie głosy, że rzeczywiście gospodarka chińska jakby wyczerpała swoje możliwości. To jest prawda i tego zresztą nikt nie ukrywał. Same Chiny mówiły o tym, że wewnętrzne jakby takie dźwignie wzrostu zostały wyczerpane. To, co Chiny muszą robić dzisiaj, to rozwijać się poza Chinami, tak? I dlatego właśnie uzyskują taki impet w Afryce, tak? Dlatego, że no muszą coś zrobić z tymi mocami produkcyjnymi, które mają i nie, już jakby same Chiny są za małe, żeby to wytrzymać. Afryka tutaj no jest idealnym, niestety z punktu widzenia zaniedbań Zachodu, jest idealnym terenem na to, dlatego że była pozostawiona przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nie było na nią dobrego pomysłu. I w sytuacji, w której Chińczycy, którzy sami są dopiero co rozwijającym się krajem, mają dużo doświadczeń rozwojowych, tak, wchodzą z tanimi pożyczkami, z ofertą budowy infrastruktury, to jest idealna synergia, tak, bo Afryka jest krajem, kontynentem właściwie większym niż Chiny i są dzisiaj obszarem, gdzie będzie można budować i budować. I tam są budowane linie transkontynentalne z Oceanu Indyjskiego do Oceanu Atlantyckiego. To tworzy zupełnie nową infrastrukturę. Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na pańskie pytanie, czy to się Chińczykom będzie udawać. Będzie coraz więcej problemów, bo do tej pory Chiny ukrywały jakby swoje moce, teraz musiały wziąć odpowiedzialność. I to, co też Trump próbuje zrobić, to próbuje przerzucić część kosztów na Chiny, tak, żeby wzięły odpowiedzialność też za to. Zobaczmy, co się stało w Turcji, który to kraj przeszedł, zrobił taki zwrot ze strony Stanów Zjednoczonych, strony jedwabnego szlaku i Chin. Dzisiaj jest bardzo skonfliktowany ze Stanami Zjednoczonymi i będzie musiał się lewarować, jak to się mówi, czy będzie musiał sobie odbić to, te konsekwencje złych relacji ekonomicznych ze Stanami Zjednoczonymi, korzyściami z jedwabnego szlaku. A te nie są krótkoterminowe i no różne to może mieć jeszcze konsekwencje. No gra się toczy, gra jest bardzo ciekawa i warto na nią też spoglądać w Polsce, tak? My co prawda może nie mamy zbyt wielkich jakby interesów globalnych poza Unią Europejską i poza bliską zagranicą. Tutaj właściwie Ursus, o którym ja wspomniałem, który działa aktywnie w Afryce, jest pewnym wyjątkiem. Nie mamy zbyt dużo globalnych firm. No ale ta gra się toczy, jest bardzo ciekawa i też myślę, że ważne byśmy w Polsce nie tylko na zajęciach w Akademii Leona Koźmińskiego, na które serdecznie raz jeszcze zapraszam.
A ile te studia kosztują dla tych, którzy chcieliby zostać specjalistami od biznesu z Chinami?
No to są studia już dla specjalistów od biznesu z Chinami i dla ludzi, którzy już działają na tym rynku albo chcą zacząć, dla menadżerów wysokiego szczebla, dla dekady kierowniczej, prezesów firm. Tacy ludzie się zgłosili. Mistrzowie jakby w swoich branżach, czy w swoich dziedzinach, czy to kosmetyka, czy IT, czy logistyka, czy branża spożywcza. I studia niestety kosztują 8 tysięcy złotych, co w Polsce to jest około 1800 euro, co w Polsce jest dużą kwotą. Więc są zdecydowanie najdroższe na rynku, ale tacy chętni się zgłosili w zeszłym roku, co pokazuje, że Polska też już nie jest biednym krajem, że są ludzie, którzy mają pieniądze. To nie są może tak obłędne pieniądze, jak ludzie, którzy z Szanghaju, czy z Shenzhen, czy tam z Pekinu, ale to też powoduje to, że bardzo dużo biznesów powstało na tych studiach, tak? I ludzie już sami też uczestnicy jakby między sobą dokonali połączeń jakichś potencjałów i też coś starają się robić. My pokazujemy rzeczywistość taką, jaka jest na tych studiach i te studia się zwracają ludziom mniej więcej w marcu, w kwietniu, tak? Zrobiliśmy nawet takie badanie. Więc to jest możliwość poznania kilkudziesięciu tak naprawdę osób, którzy o tych Chinach nie tylko dyskutują, ale osiągali tam sukcesy i dalej osiągają. Więc nie ma się co załamywać. Zapraszamy na studia, nowe idee, nowe pomysły i działanie praktyczne przede wszystkim i praktyczna wiedza.
No dobrze, a my za jakiś czas znów zapraszamy pana na rozmowę o tym, co tam się dzieje w takim razie. Wiedza oczywiście musi kosztować, tak to jest. Radosław Pyfel, były członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I oczywiście Radio Wnet dziękuję za ciasteczka z okazji, ty jeszcze raz proszę powiedzieć?
Święta środka jesieni i końca lata, także wszystkiego najlepszego. Dla redakcji Radia Wnet i dla wszystkich z Państwa oglądających nas na całym świecie.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Kłaniam się.